Bracia, siostry, kurtyna w górę. Jakie dziś pokażemy oblicza? Przyjaciela, spryciarza, Samarytanina. W życiu jak na deskach teatru. Codziennie i na nowo tworzymy wariant samego siebie. Co odsłaniamy, a co skrywamy za maskami? W języku hebrajskim słowo pasterz oznacza tego, który widzi, patrzy, ale również tego, który potrafi jasno określić przestrzeń prawdy, w której życie może toczyć się w sposób realny. Jakie to ma dla nas praktyczne konsekwencje? Kłamstwo nie różni się niczym od prawdy, oprócz tego, że nią nie jest. Nie wiadomo tylko, czy martwić się z tego powodu, czy może cieszyć. Dlaczego? Przeczytałem kiedyś, iż dobra powieść powinna opierać się na fikcji, a w ubiegłym tygodniu mój przyjaciel stwierdził, że ciekawa biografia jest zbudowana na kłamstwie. W obu wypadkach dowodzi się, że prawda jest mniej ciekawa niż zmyślenie. Pewnie tak jest, a w każdym razie tak być może, bo prawda ma swoje ograniczenia, a zmyślenie już nie. Może dlatego, choć prawda jest warunkiem efektywnej komunikacji między nami, wciąż namiętnie posługujemy się zmyśleniem. Co rusz stykamy się przecież z konfabulacją, obudą, udawaniem, grą pozorów. Udajemy od maleńkości, ale swoiste pandemium udawania rozstępuje się w dorosłym życiu. Udajemy głupich albo mądrych, zdrowych albo chorych, kochających albo oziębłych. Udajemy w domu, w pracy, na studiach, w rozmowach z bliskimi i obcymi. Miny, pozy i maski. W tych słowach zamyka się wszystko, co dotyczy udawania, pokazywania kolejnych, coraz to innych twarzy, ukrywania się, robienia dobrego wrażenia na innych. Słowem, powszechne objawy tak zwanego lansowania się. Nierzadkie sceny, w których bohaterowie ukrywają swą chorobę, biedę, kłopoty rodzinne. Wszystko to przecież bardzo dobrze znamy. Ktoś mógłby zapytać, no dobrze, udajemy na potęgę, ale czy wierzymy w spektakle, jakie inni odgrywają przed nami? Odpowiedź wydaje się oczywista. Gdyby nikt nie wierzył, to po prostu nie udawalibyśmy. Tymczasem tak nie jest. Owszem, zdarza się nam uwierzyć w czyjeś udawanie, ale rzadko. Generalnie nie dajemy się nabrać, natomiast przyjmujemy je za dobrą monetę. Ja wiem, że ty udajesz, ty wiesz, że ja udaję, ale oboje udajemy, że nie udajemy, bo nam się to po prostu opłaca. Ale przyjaciele, autoprezentacja rzadko kiedy jest skuteczna. Właściwie działa ona zazwyczaj tylko na jedną osobę. Na miny, pozy i maski nabierają się bowiem przede wszystkim autoprezenterzy. Publiczność jakoś nie daje się przekonać. Koledzy i koleżanki dobrze wiedzą, że skuteczny lans jest czystym złudzeniem lansiary. Prawda tak skrzętnie ukrywana nie daje się skryć przed innymi. Udajemy z mnóstwa powodów. Jest ich tyle, ilu udających razy sytuacje, w których się znaleźli. Ale dynamika dzisiejszej Ewangelii ukazuje trójnóg, na którym opiera się nasza tendencja do udawania. Spróbujmy go rozkodować. W języku polskim istnieje słowo, które niezmiernie trudno przetłumaczyć na jakikolwiek inny język. Jest nim termin załatwić. Ustalmy znaczenie tego słowa. Ułatwić coś za pomocą określonego działania wyrażonego przedrostkiem za. I tak mówimy. Zapłacić, zadośćuczynić, zadowolić i tak dalej, i tak dalej. Sam język więc poświadcza, iż w naszej słowiańskiej, polskiej kulturze, by coś osiągnąć, należy wykorzystać wszelkie możliwe sposoby, wśród których wielką popularnością cieszy się kłamstwo i udawanie. Kłamiemy i jesteśmy okłamywani na co dzień. Być może dlatego do kłamstwa mamy taki stosunek dwuznaczny. potępiamy je, ale chętnie je stosujemy. Czy potrafimy jednak zdefiniować, czym jest kłamstwo? Czy my potrafimy to powiedzieć? Za kłamstwo sądzę, że na pewno uznamy wygłaszanie twierdzeń niezgodnych z rzeczywistością, czyli mówienie nieprawdy. Ale posługujemy się też takimi terminami jak błędne stwierdzenie, fałsz, pomyłka, zmyślenie. Z pozoru wszystkie mówią o tym samym, ale intuicyjnie czujemy, że tak nie jest. Co nam przeszkadza w precyzyjnym zdefiniowaniu kłamstwa? Przede wszystkim różnice w jego rozumieniu. To właśnie te subiektywne kryteria powodują, że każdy z nas nieco inaczej patrzy na kłamstwo. To, co jeden uzna za ewidentne oszustwo, inny potraktuje jak zwykłą pomyłkę. Tym bardziej, iż kłamiemy nie tylko w sytuacjach ekstremalnych. Kłamstwo traktujemy wręcz jako nieodzowny element codziennej komunikacji. Dlaczego oszukujemy innych oraz samych siebie? Ta postawa najemnika z Ewangelii wyraźnie precyzuje trzy powody. Pierwszy. Kłamiemy, aby nie widzieć i nie wiedzieć. W ten sposób tworzymy sobie świat, w którym kłamstwo pomaga nam przetrwać. Stwarzamy sobie taką wygodną dla nas iluzję. Na przykład chcemy wierzyć, że w sytuacji konfliktowej to tylko nasze rozwiązanie i nasze opinie są najbardziej efektywne. Ale faktycznie oznacza to histeryczną nietolerancję na poglądy odmienne niż moje własne. Druga przyczyna. Oszukujemy, aby nie myśleć. Każdy z nas ma określone postawy, opinie, poglądy, ale posiadanie takich stałych, niezmiennych wzorców zachowania, oceny naszego postępowania i otoczenia bardzo często zwalnia nas z krytycznego myślenia. I wówczas ślepo wierzymy, że takie czy inne środowisko to zawsze ma rację. I znowu iluzja. Trzeci powód. Posługujemy się kłamstwem, aby nie czuć. Żeby zapewnić sobie komfort psychiczny, unikając dezaprobaty i krytyki i wszelkich innych komplikacji, mogących wynikać z powiedzenia prawdy. Kłamiemy zatem, by zdobyć szacunek, lepiej się zaprezentować, zdobyć prestiż, ale przede wszystkim kłamiemy ze strachu. Przyjaciele, dzisiejszy świat różni się od tego, jaki był jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Człowiek się wtedy rodził, chodził do szkoły, kończył ją, a potem naturalnie wkraczał w przestrzeń pracy i rodziny. Pomagały mu w tym pewne schematy wyznaczone przez społeczeństwo i dzięki temu świat wydawał się być stabilny, klarowny. Obecnie te ścieżki utraciły swoją oczywistość. Współczesność z jednej strony dała nam możliwość żyć całym bogactwem swojej osobowości, a z drugiej przyniosła ogromne zagrożenia, z którymi wielu z nas nie potrafi sobie poradzić. Dzisiaj wszystko zależy od nas samych. Wszystkim musimy pokierować sami. O wszystkim sami zadecydować. A to jest trudne. Pojawia się więc rozdwojenie. Ludzie chcą czerpać z dorosłości, wolności wyboru. Nie chcą, by ich ktoś pouczał, ale równocześnie chętnie zachowaliby dziecięce poczucie bezpieczeństwa. Chcieliby robić wszystko, na co mają ochotę, a zarazem nie chcą ponosić odpowiedzialności. I w takim kontekście potrzebujemy, żeby ktoś pokazał nam drogę wyjścia z tej parady oszustów. Musimy dać zgodę na postawienie sobie bardzo konkretnych wymagań. I Jezus takie wymagania stawia. Niedziela Dobrego Pasterza proponuje, byśmy przemieniali swój sposób myślenia, patrzenia, odczuwania. Byśmy mieli odwagę, kiedy to jest konieczne, przestawiać się na inne tory myślowe. Byśmy przyjmowali inne postawy życiowe. Czy jesteśmy skazani na udawanie do końca świata? Czy przyjdzie pokolenie, które przestanie w końcu udawać? Jestem przekonany, że jako ludzkość zmierzamy w dobrym kierunku zaprzestania udawania. To jest związane z odkryciem coraz większej wagi duchowości w życiu człowieka. Ten proces dokonuje się powoli, ale skutecznie, niezależnie od mechanizmów gospodarczych i politycznych. Już teraz widać i słychać w Polsce, że ludzie nie będą w nieskończoność zgadzać się na życie w nieludzkiej kulturze, która nie akceptuje ich podstawowych potrzeb. Termin pasterz jest dla nas nośnikiem niezwykle strategicznego rozwiązania. Człowieku udawanie staje się niebezpieczne, kiedy jest go zbyt dużo, a w dynamice twojej osobowości i działaniu nie ma nic lub niewiele poza nim. Jest niebezpieczne, gdy człowiek przystosowuje się wyłącznie do warunków zewnętrznych, zapominając lub nigdy się nie dowiadując na skutek określonego przekazu o tym, że przystosowanie do współczesności wymaga przede wszystkim poznania prawdy o sobie i o świecie. Amen.